Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, ale jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia prowadza nas w świat judaizmu. Jesteśmy świadkami w dzisiejszej Ewangelii starcia pomiędzy Jezusem a faryzeuszami i uczonymi w prawie na temat praktyk religijnego życia za czasów Jezusa. Nie chodzi przy tym o zewnętrzne przepisy higieniczne. Trzeba było zachować czystość, zwłaszcza rąk, po powrocie z publicznych miejsc, ale w praktykach i w tej dyskusji Jezusa z faryzeuszami uczonymi w prawie chodzi o coś wiele większego. Rozróżnienie pomiędzy czystym a nieczystym było bardzo ważne dla ludu Izraela i jest zapisane w przepisach świętości z przymierza na Synaju. Kto chciał mieć wspólnotę ze świętym Bogiem, musiał coś w tym celu zrobić ze sobą. Musiał trzymać się z dala od wszystkiego, co nie podobało się Bogu, co było sprzeczne z Bogiem i z Jego świętą obecnością. I tak wierzący w Boga Izraela miał się trzymać z dala od zwierząt, które ludzie religii pogańskich wokoło Izraela ofiarowywali swoim bogom. Miał się trzymać z dala od ludzi, którzy popełniali przestępstwa i nie żałowali za nie. Uczynili sobie z przestępstw styl życia i zapewniali sobie dobrobyt i nie przejmowali się żadnym przebaczeniem nad sobą. Człowiek wierny Bogu miał również trzymać się z dala od trędowatych, od zmarłych i od wielu innych rzeczy, które mogły go zanieczyszczać w sensie religijnym, czyli w sensie więzi z Bogiem. I z biegiem czasu mnożono te przypadki zanieczyszczania, aż w końcu powstało wiele różnych przepisów, które daleko przekraczały to, co było wyznaczone w sposób bardzo podstawowy w zawarciu przymierza na Synaju przez Mojżesza. Kontakt z nieczystymi rzeczami czy ludźmi czynił wierzącego Izraelita nieczystym i nie mógł on uczestniczyć we wspólnych modlitwach, we wspólnej liturgii, to znaczy we wspólnym czczeniu Boga. Jeśli człowiek znowu miał nawiązać kontakt z Bogiem, musiał się oczyścić. Były do tego przeznaczone różne ofiary oczyszczania, których dokonywał kapłan, ale również na co dzień mogło to oczyszczanie dokonać się przez różnego rodzaju obmycia wodą. Dlatego obmywano się, jak w dzisiejszej Ewangelii możemy usłyszeć, gdy wracano do domu z publicznych miejsc, między innymi po dokonywaniu zakupów na rynku, obmywano ręce garścią wody, zanim wypowiadano błogosławieństwo nad przygotowanym jedzeniem. To była powszechna praktyka w czasach Jezusa. I w tym kontekście Jezus naucza, o co w istocie chodzi w tych wszystkich przepisach o czystości, zarówno tych, które są zawarte w Księdze Przymierza z Synaju, od Księgi Wyjścia po Księgę Liczb, jak również we wszystkich rytach oczyszczenia, o co w tym wszystkim w istocie chodziło, jak w tych przepisach wyrażała się wola Boga, czego On naprawdę chciał od ludzi, to obmywa sobie ręce i tego chciał nauczać Jezus, wracając do źródeł tych przepisów, wyrażanej w tych tekstach woli Boga. Kto obmywa sobie ręce, aby zachować tylko czystość fizyczną, biologiczną, rozmija się z celem, jakim jest zbawienie, bo zbawienie dokonuje się w wymiarze ducha, a nie ciała. Bóg jest duchem i kontakt z Bogiem dokonuje się w wymiarze duchowym, chociaż również znakami tego kontaktu są fizyczne czynności, ale są one jedynie zewnętrznym znakiem tego, co wewnętrznie powinno się stać. Człowiek powinien wewnętrznie zostać oczyszczony. Rozstrzygający jest dla człowieka odwrotny zatem kierunek od tego, jaki przybrała pobożność wówczas przez wieki w Izraelu czasów Jezusa. To, co wychodzi z człowieka, mówi Jezus, wracając do źródeł tych przekazań i przepisów o czystości, czyli to, co wychodzi przez Jego usta, które wyrażają Jego ducha, Jego wolę, Jego myślenie, Jego zamiary, a więc złe słowa, złe plany zła, to dopiero prowadzi zarówno tego człowieka, jak i tych, którzy go spotykają, do zguby, bo sprawiają, że człowiek się zanieczyszcza, ale w moralnym znaczeniu, duchowym. I to ostatecznie doprowadzi go do zguby, jeśli nie dokona się jego oczyszczenia. Nie chodzi zatem o zewnętrzną czystość w pobożności objawionej przez Boga w biblijnej historii Izraela, objawionej w Starym Przymierzu, pierwszym przymierzu z Synaju i objawionym zbawieniu, które dokonuje się w czystości ducha poprzez Jezusa, w Jego Ewangelii, w Jego nauczaniu, w Jego sposobie życia. Ważniejsza niż czystość rąk jest czystość serca. W biblijnym znaczeniu serce oznacza nie centralę uczuć, emocji, czyli dalej cielesność, jak to często jest w naszej kulturze i w naszym języku, ale serce w języku biblijnym oznacza całego człowieka, jego myślenie, jego zamiary, jego decydowanie, jego wrażliwość jako człowieka i dlatego ważniejsza niż czystość rąk jest czystość jego serca, czyli czystość jego całego, czystość jego ducha. W języku Biblii właśnie słowo serca jest symbolem racjonalnego myślenia, racjonalnego wyboru w świetle racjonalności Boga, mądrości Boga. Serce jest znakiem i symbolem odczuwania i działania mądrości Boga. Jeśli działanie, myślenie, decydowanie stoi w sprzeczności z mądrością Boga, z Jego nauczaniem, które także wyraża się w przykazaniach, przepisach czystości, wówczas człowiek rozmija się z Bogiem i nadal jest nieczysty, mimo że na zewnątrz może zachowywać wszelkie przepisy czystości. Jak wielu faryzeuszy i uczonych w piśmie, ważniejsze od oczyszczonych dzbanów i talerzy, naucza Jezus, są otwarte oczy i uszy na mówienie Boga. Bo właśnie słowa Boga mają związek z sercem człowieka, a woda i zewnętrzne obmywanie nie przenika do głębi wnętrza człowieka. To tam z Bogiem przez przebaczenie, przez żal ma się dokonać oczyszczenie i wtedy ryty zewnętrzne są prawdziwe, to znaczy oddają czystość człowieka, pokazują tę czystość w zewnętrznych znakach, którą ten człowiek ma w swoim wnętrzu, to znaczy taki jest jako człowiek, czysty, to znaczy więzi w harmonii z Bogiem, myśli jak Bóg, jest wrażliwy na świat otaczający, zwłaszcza na ludzi jak Bóg, zamierza dobro i otwarty jest na to, aby Bóg w nim i poprzez niego stwarzał dobro. W naszym życiu nie może zatem, i tak naucza Bóg w Starym Przymierzu, a w nauczaniu Jezusa w Ewangelii dochodzi to do pełni, w naszym życiu nie może chodzić o fasadę, o pozory, o zewnętrzność. Życie jest czymś więcej niż fasadą, czymś więcej niż zewnętrznym wypełnianiem obowiązku, wypełnianiem przykazań, więcej niż zachowaniem dostojnych tradycji. Oczywiście fasada należy w sposób naturalny do budynku, a wypełnianie obowiązku do życia pobożnego na tej ziemi. Ale wszelkie tradycje są ważne dla naszej kultury, lecz nie należy przy ich zachowywaniu pozbawiać życia jego istotnej treści. A życie otrzymaliśmy od Boga, wszystko zatem powinniśmy mierzyć miarą Boga. I jeśli tradycje, które narosły, nagle stają się w późniejszym pokoleniu sprzeczne z wolą Boga, należy je zmieniać. To są zmienne i ludzkie sprawy. A co niezmienne i boskie, to należy zachowywać. I takiej mądrości na życie uczy Jezus w Ewangelii swoich uczniów i poucza najbardziej pobożnych ówczesnego czasu, faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy byli przykładowymi, wzorcowymi, pobożnymi tamtego czasu. Oni mają świecić pobożnością i czystością, którą są sami we wnętrzu, a nie jedynie zachowując mechanicznie różne przepisy o czystości. Dlatego Jezus bardzo ostro zwraca się do nich jako do obłudników. I cytuje proroka Izajasza, który 7 wieków wcześniej przed Jezusem w Jerozolimie właśnie jako prorok przekazywał słowa Boga. Ten lud czci mnie wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie. To obrażało Boga. Nie zewnętrzności i nie błędy zewnętrzne, ale serce, które jest daleko. Blisko byli w zewnętrznych znakach, w liturgii, pobożności między sobą, ale sercem, które jest dla oczu fizycznych ludzi niewidoczne, daleko byli od Boga. Ale Bóg widział ich serce. I dlatego Izajasz wówczas powiedział bardzo ostro, że ten lud czci Boga na próżno. I to Bóg sam w pierwszej osobie powiedział przez proroka Izajasza, co cytuje Jezus. A czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. I to jest kryterium. Zasady podane przez ludzi, czy podane przez Boga za pośrednictwem ludzi, nieustannie w naszej pobożności i w naszej wierze powinniśmy dokonywać takiego oczyszczenia. To są tylko zasady wymyślane i podawane przez ludzi i mogą być nawet bardzo korzystne. Czy są to zasady i reguły, które objawiał Bóg przez ludzi i które stały się Jego świętym słowem, takim między innymi jak słowa natchnionych tekstów Biblii. Jezus rozróżnia zatem pomiędzy wyznawaniem wiary ustami, a wyznawaniem jej sercem, czyli pomiędzy więzią z Bogiem zewnętrzną tylko i tą prawdziwą całym sobą. W rzeczywistości serca kryje się tęsknota za życiem w człowieku, za wolnością, za prawdziwością, za zbawieniem. Dzisiaj potrzebujemy prawdziwości, a nie obłudy, bo brakuje nam tego tlenu w życiu publicznym, kiedy doprowadzono do wysokiej sztuki oszukiwanie, mamienie, mataczenie w życiu politycznym. Kłamstwo, kto bardziej kłamie, ten jest bardziej skuteczny, bo zbierze więcej głosów w wyborach i dostanie władzę. Ale od kogo? Od ludzi. Od ludzi, którzy równie podobnie działają i nie chcą poznawać, czy ten ktoś jest kłamcą, czy tylko pozoruje się i przedstawia jako doskonały człowiek, wrażliwy, kochający, chcący tylko dobra swoich wyborców, do momentu, kiedy nie będzie wybrany. Ale kim jest naprawdę? Kim jest w swoim sercu? Poznalibyśmy, gdybyśmy go bezpośrednio widzieli 24 godziny, jedną dobę jego życia, kiedy nie widzą go kamery, nie słyszą mikrofony, kiedy nie patrzą na niego ludzie, od których czegoś chce. Potrzebujemy wiarygodności i prawdziwości, a nie obłudy, jak tlenu. Dusimy się wszyscy w oparach kłamstw, miejscach pracy, publicznym życiu, w życiu gospodarczym, politycznym, finansowym, a także w kręgu najbliższej rodziny, w kręgu kolegów, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Gdy Jezus wzywa ludzi, aby Go szukali i poznawali sercem i aby Bóg mógł zmienić ich serce, aby to, co w nich i co na nich zewnętrzne odpowiadało temu, kim są naprawdę, czyli czego naprawdę chcą, czego pragną w swoim sercu, to wówczas Jezus apeluje do całych ludzi, przede wszystkim do ich ducha, nie tylko do ich zewnętrzności, fizyczności, psychiczności, która też jest jeszcze cielesna. Starcie Jezusa w tej Ewangelii właśnie z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, którzy byli właśnie takimi mistrzami udawania i często obłudy, podziwianymi przez ludzi, zachwyconymi nimi, bo ich nie znali. I tak my jesteśmy często prowadzeni na manowce przez całą armię ludzi od wizerunku zewnętrznego, od medialnego komunikowania nierzeczywistości, od kreowania rzeczywistości, kreowania wielkości małych, podłych ludzi. Mamy tego dosyć naokoło. To nie jest nowość naszych czasów, ale stała się powszechną przez powszechne komunikowanie się na tej ziemi. Wcześniej była bardziej lokalna, ale w istocie ludzie dusili się pod wpływem braku tlenu prawdziwości. Dlatego Jezus, gdy się pojawił, prawdziwy prorok, wiarygodny, który mówił to, co było w jego sercu, a w jego sercu było to, czego od niego chciał Ojciec. Ludzie tak bardzo przybiegali do niego tłumami, bo wreszcie mieli kogoś, kto naprawdę się troszczył o nich, a nie chciał ich wykorzystać. Kogoś, komu mogli zaufać, bo ich nigdy nie okłamywał. Nawet kiedy ryzykował, że go opuszczą, oburzeni na to, jaką prawdę im powie. Jak to się stało w Ewangelii, którą czytaliśmy w ubiegłym tygodniu. Gdy Jezus wzywa ludzi, aby go szukali i uznawali sercem, chce od nich najważniejszego. przylgnięcia do Niego w całej prawdziwości, to znaczy w miłości. Pięknie, które Bóg uczynił w człowieku od jego początku, a które to piękno człowiek traci na brudnych drogach często tego świata, w dosłownym i przenośnym znaczeniu, brudnych drogach publicznego i niepublicznego życia. Tomasz z Akwinu wyraził istotę dzisiejszej Ewangelii i nauczania Jezusa jednym zdaniem. Piękno jest blaskiem prawdy. Tak. To, co prawdziwe, jest jedynie piękne. To, co fałszywe, może wyglądać na piękne, mieć piękne makijaże, piękne ubrania z najlepszych domów mody, a jest ukrywa zgnilizna serca człowieka. I prędzej czy później wyjdzie to na jaw, ale po drodze wielu ludzi zostanie oszukanych i poprowadzonych na manowce swojego życia, stanie się ruiną, wierząc takim prorokom i apostołom, fałszywym prorokom i fałszywym apostołom. W dużej wolności Jezus pytał o pochodzenie przepisów prawa. Czy źródłem jest wola Boga, czy też ludzka wola, wyobrażenia, inne cele niż chce Bóg? Przepisy prawne Boga są ku dużemu zaskoczeniu bardziej humanitarne niż przepisy ludzi, które za humanitarne niby uchodzą, jako takie chcą być rozumiane i sprzedawane są, ale w gruncie rzeczy są przeciwko człowiekowi. A przepisy i przykazania Boga mają zawsze na celu ratowanie ludzi, ich życia, zbawienie. Wielu woli się skrywać za własnymi pobożnymi przepisami, czy niepobożnymi, niż w wolności spytać Boga o Jego wolę. Kto się uczy w takiej szkole Jezusa, w szkole prawdy, uczy się wolności. Nie ma wolności bez prawdy. Tam, gdzie się kłamie, jest zniewolenie. Nie ma trzeciej wielkości. Jest albo, albo. Jeśli ktoś nas okłamuje, zniewala nas. Jeśli mamy kłamcę przed sobą, czy to publicznego, czy prywatnego, to człowiek, który nas zniewala. A Bóg stworzył nas ku wolności. Chciejmy być wolnymi. Sprawdzajmy słowa, czyny. Sprawdzajmy zewnętrzności w świetle Boga, Jego nauczania i Jego mądrości, a wtedy nikt nas nie będzie w stanie zniewolić. Tak wyzwalał Jezus w Ewangelii swoich uczniów w kontekście, wyzwalał swoich uczniów w kontekście zniewalania przez faryzeuszy, uczonych w piśmie i wszelkich innych, publicznych wielkości. W poszukiwaniu spełnionego życia pytamy często, co mamy czynić, jak mamy żyć. W rzeczywistości takiego zagrożenia kłamstwem, dzień w dzień, przykazania i przepisy Boga, Jego słowa, zwłaszcza w Biblii, Starym i Nowym Przymierzu, są orientacją. Istotą nie jest wypełnianie zewnętrznych obowiązków, ale istotą jest przylgnięcie do Boga w prawdzie i stawiania znaków zapytania pod wszystkim, co nas spotyka na tej ziemi. Sprawdzanie, czy jesteśmy oszukiwani, czyli zniewalani. Czy mówi się nam prawda i nas się wyzwala. Bóg udziela nam tego, co przybliża nas do Niego, do prawdy i zdejmuje z nas to, co nas zniewala przez przebaczenie i miłosierdzie. Przebacza nam nasze winy, podarowuje nam nowe serca, jak mówił przez proroka Ezechiela w VI wieku przed Chrystusem. Nowe serce. Oddawajmy nasze życie w ręce Boga dzień po dniu i otwierajmy się każdego dnia na Jego działanie w nas i przez nas. Nie dajmy się oszukać i zniewalać przez brak sprawdzania w świetle Boga wszystkiego, co słyszymy i co widzimy.